A dzisiaj, gdybym miał odwagę, a przyznam się, że może trochę mi jej dzisiaj brakuje, ale postaram się zebrać w sobie. Gdybym miał odwagę, to dzisiejsze kazanie zatytułowałbym rozważanie nad trupem. Albo jeszcze inaczej, rozważanie nad zwłokami. Mogę zebrać się w odwadze? Piotrze, przynieś trupa. Ale nasze kazanie dzisiejsze zatytułowałem, i proszę o pierwszy slajd, zatytułowałem Zbawienna łaska, czyli Boży sposób na Twoją teraźniejszość i wieczność, a łaska, kochani, w zupełności wystarczy. Piotrze, jakbyś mógł złożyć tutaj, widzę, że dasz radę jeszcze dajesz radę. Bardzo Ci dziękuję. Kochani, odpowiedzcie mi na pytanie. Co mogą uczynić te zwłoki same w sobie, żeby ożyć? Rzucę kilka propozycji i powiedzcie mi, czy to są dobre propozycje dotyczące zwłok. Jak myślicie, czy mogłyby ożyć, gdyby zaczęły chodzić do kościoła? A może mogłyby ożyć, gdyby się zaczęły modlić? A może te zwłoki mogłyby ożyć wtedy, kiedy by zaczęły czytać Biblię? A może te zwłoki mogłyby ożyć, gdyby przestały wykonywać złe uczynki? Ja już raczej przestały. A zaczęłyby dobre. Myślicie, że to jest dobra koncepcja? Czy te rzeczy, które wymieniłem, są złe? One są dobre. Ale chciałbym wam zadać pytanie. Czy te oto zwłoki mogą coś zrobić, żeby ożyć? Absolutnie nie są w stanie nic, ale to absolutnie nic zrobić, żeby ożyć. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, są absolutnie właściwe i dobre, i nawet powiem godne czynienia. Ale ten oto trup jest w stanie uczynić dopiero cokolwiek dobrego w momencie, kiedy by został ożywiony. Wcześniej w stanie nie jest nic w stanie uczynić. I tutaj zatrzymajmy się na moment i popatrzmy na pewien fragment Bożego Słowa. List do Efezjan mówi bardzo wyraźnie. Byliście martwi z powodu upadków i grzechów. Człowiek bez Boga, człowiek żyjący w grzechu, jest nazwany w Bożym Słowie człowiekiem jakim? Martwym. Takim właśnie jest stan człowieka bez Chrystusa. Człowiek bez Chrystusa jest człowiekiem martwym. A cechy charakterystyczne stanu śmierci to uwikłanie w grzech, służba diabłu i spełnianie żądz cielesnych. Fajnie, że notujecie. Pamiętacie z poprzedniego spotkania? Trzy rzeczy. Biblia, notatki i działanie. I o to chodzi. Chcemy inwestować tu i modlić się, żeby Duch Święty przeniósł to tu, a ci z was, którzy byli na czwartkowym spotkaniu, wiecie, że Duch Święty ma moc. Dostałem masę świadectw Bożego poruszenia. To jest bardzo ważne. A czego byliśmy warci w takim stanie śmierci? Boże Słowo mówi tak, że w trakcie śmierci byliśmy martwi i z natury warci czego? Gniewu. Warci potępienia. Niczego więcej. Biblia mówi, że byliśmy warci potępienia. Martwi i potępieni. A czy pamiętacie, co martwy może zrobić, żeby się ożywić? Pamiętacie jeszcze? To było pół minuty temu. Co może zrobić? Absolutnie nic. Modlić się, czytać Biblię, zmienić swoje życie, przestać grzeszyć, zacząć pełnić dobre uczynki, chodzić do kościoła. To są dobre rzeczy, ale kochani, martwy człowiek nie jest w stanie tego uczynić w taki sposób, by przyniosło to życie, by było skuteczne. Martwy człowiek nie jest w stanie nic, ale to absolutnie nic uczynić, aby się wskrzesić. Absolutnie nic. W takim razie co? Beznadzieja? Skazani na beznadziejną sytuację? Skazani na wieczne potępienie? Czy rzeczywiście takie jest nasze przeznaczenie? Nie. Biblia mówi zupełnie inaczej. Biblia mówi tak, że Bóg oto nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Nas, martwych z powodu upadków, Bóg ożywił wraz z Chrystusem. Kochani, nasze ożywienie jest tylko i wyłącznie aktem Bożego działania. Jest tylko i wyłącznie aktem Boga. To Bóg sam zadziałał w naszym życiu. Nasze ożywienie jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że Bóg jest w swej naturze hojny w miłosierdziu, kieruje się wielką swoją miłością. Nic, absolutnie nic nie jesteś w stanie zrobić, by się ożywić, by zostać ożywionym. A ten fragment Bożego Słowa, gdybyśmy go cały zacytowali, mówi tak, że Bóg jest hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, nas martwych ożywił z powodu swojej wielkiej miłości. A potem dodaje, bo z łaski jesteście zbawieni. I dziś chcę postawić tezę. Łaska w zupełności wystarczy. Łaska w zupełności wystarczy. Chrześcijanami staliśmy się tylko i wyłącznie w wyniku zadziałania Bożej łaski. To znaczy, że zbawienie przychodzi do nas tylko i wyłącznie z Bożej inicjatywy. To znaczy również, że łaska nie jest odwzajemieniem za to, co jest w nas, choć wielu ludzi tak uważa. Łaska nie jest Bożym odwzajemieniem za coś, co jest w nas. Inaczej nie byłaby łaską. Łaska nie jest Bożą reakcją na to, co dobrego uczyniliśmy. Inaczej także nie byłaby łaską. Kochani, sami z siebie nie mamy żadnych praw do zbawienia. Cała chwała zbawienia polega na tym, że mimo należnej nam kary, piekła, oddzielenia od Boga, odrzucenia sprzed Jego oblicza na całą wieczność, Bóg w swej miłości, miłosierdziu i łasce daruje nam ratunek. Daruje nam ratunek. Kochani, chcę to raz jeszcze wyraźnie powiedzieć. Dzisiaj specjalnie zerkam do kartki. Wiecie, ja mam tendencję do mówienia z pamięci. Ale nie chcę, żeby cokolwiek umknęło i chciałbym utrzymać waszą koncentrację. Kochani, raz jeszcze chcę, by to wyraźnie zabrzmiało. Chrześcijanami jesteśmy tylko i wyłącznie z powodu Bożej łaski. Byliśmy martwi przez nasze grzeszne uczynki. Byliśmy bez życia, bez nadziei, bez zdolności, by coś z tym stanem uczynić. I tego, co potrzebowaliśmy, to Bożej ingerencji, Bożego zadziałania, Bożego ożywienia. I tego właśnie Bóg dokonał, bo martwy człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Umarliśmy przez upadki, a On ożywił nas wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy, a łaska w zupełności wystarczy. Kolejna rzecz. Fakt naszego nawrócenia nie daje nam zupełnie podstaw do żadnej chluby. Do żadnej chluby. To nie jest czymś, czym mamy się chlubić. Mamy się chlubić naszym zbawieniem, ale nie mamy żadnych podstaw do chlubienia się tym, że w jakiś sposób sami na to zbawienie zapracowaliśmy. Zadaj sobie pytanie, czy to, w jaki sposób stałeś się chrześcijaninem, było wynikiem twoich zasług? Wielu ludzi tak wierzy. jeśli przypisujesz sobie jakąkolwiek, nawet najdrobniejszą zasługę, jeśli chodzi o twoje zbawienie, to zaprzeczasz łasce. Wiem, bo sam to odczuwam, że to są niewygodne stwierdzenia. Niewygodne są. Chcielibyśmy powiedzieć, no przecież ja tak bardzo się... Ja wiem, że rodzą się następne pytania. A gdzie jest miejsce na niezwykle ważną rzecz, jak upamiętanie, pokuta i tak dalej, i tak dalej. To są ważne rzeczy, one mają swoje miejsce. Dojdziemy do tego. Wszystko ma swoje miejsce. Ale dla większości ludzi na ziemi trudną sprawą jest do przełknięcia jest oto takie stwierdzenie Bożego Słowa. Na ziemi nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i wszyscy pozbawieni są Bożej chwały. Co to znaczy? Że jakkolwiek wyskakali wysoko, nie są w stanie sami z siebie Pana Boga chwycić. Koniec. To jest prawda Bożego Słowa. Wszyscy zgrzeszyli i każdemu brak Bożej chwały. Każdemu nie dostaje. Żaden dobry uczynek nie czyni nas chrześcijaninem. To dzieje się totalnie odwrotnie. Bóg czyni nas chrześcijanami, a dopiero potem zaczynamy pełnić dobre uczynki. O tym za chwilę. To niedobre uczynki prowadzą nas do chrześcijaństwa, lecz chrześcijaństwo prowadzi nas do dobrych uczynków. Więc mamy się czym chlubić? Absolutnie nie. Myślę, że są napięcia w tej kwestii. Zaczynamy się zastanawiać, no ale gdzie jest właśnie upamiętanie, pokuta, w którym miejscu? Przed łaską, w trakcie łaski, po łasce? Wszystko ma swoje miejsce. Bądźcie cierpliwi. Nie definiuję tych słów jak pokuta, opamiętanie i tak dalej. Dzisiaj to nie jest moim przedmiotem rozważania. Na jakiej podstawie twierdzę, że człowiek nie jest w stanie nic zrobić? Wrócę jeszcze do tego samego. Martwy człowiek nie jest w stanie ani pokutować, ani pełnić dobrych uczynków, które by dały mu zbawienie. On musi najpierw zostać ożywiony, a ożywienie jest pierwszym dowodem Bożej łaski. Ożywienie jest dowodem Bożej łaski. Kiedyś moje świadectwo nawrócenia brzmiało w taki sposób. 25 lat temu podjąłem decyzję dla Chrystusa. Wiecie, im dłużej żyję, tym bardziej boję się tego stwierdzenia. Wolę powiedzieć, 25 lat temu Bóg zaczął działać w moim życiu. Ja wiem, musicie mieć świadomość, w kazaniu nie da się wszystkiego zamknąć. Mamy tu wtorkowe spotkania, które są pogłębieniem i które prowadzi człowiek, który jest totalnie lepiej ode mnie przygotowany do takich głębokich nauczań. Pastor Włodek Tasak, zapraszamy, prawda, Włodku, o godzinie 19 w każdy wtorek. Tam jest pogłębienie tego wszystkiego, o czym mówimy. Nie da się zamknąć wszystkiego, ale dzisiaj w pewien sposób chcę wcisnąć kij w mrowisko. Pobudzić nas do zwrócenia się do Bożego Słowa. Stąd też wyzwanie przed nami. Praca domowa do zrobienia. Ten tydzień poświęcamy na czytanie listu do Efezjan. Od jutra. Co masz zrobić dzisiaj? Zrób jutro. Jutro czytamy. Rano pierwszy rozdział listu do Efezjan, wieczorem drugi. Następnego dnia czytamy drugi i trzeci. Następnego trzeci i czwarty. Następnego czwarty i piąty. Następnego piąty i szósty. Każdy rozdział wtedy będzie przeczytany 2 razy. I modlimy się. Boże, chcę więcej poznać Twoją łaskę. Na końcu zapytam, kto z Was podejmie. A więcej powiem za chwilę. Czasami, gdy słyszę o Bożej łasce, to jedna z rzeczy, która mi się kołacze, to taka myśl moja ojcowska, że łaska jest w pewien sposób niewychowawcza. Prawda? A co powiemy na te fragmenty Bożego Słowa? Dobroć Boża do czego zachęca? Do upamiętania. To słowo dobroć można równie dobrze, chociaż tam nie jest użyte słowo charis, można równie dobrze przetłumaczyć na słowo łaskawość. Boża droga do naszych serc jest totalnie inna niż sobie wyobrażamy. Boża łaskawość ma być dla nas motywacją do pamiętania. Jest dla mnie dobry, to dlaczego ja mam być dla Niego niedobry? Bo łaska w zupełności wystarczy. Inny fragment Bożego Słowa mówi, że Bóg poganom sprawił, dał opamiętanie. Nasze chrześcijaństwo, początek naszego chrześcijaństwa jest tylko i wyłącznie rezultatem, wynikiem Bożego działania, gdyż z łaski zbawieni jesteście. Przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto nie wynosił. Jesteśmy Jego dziełem. Drodzy, chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Dotknę ją tylko krótko. Czytamy, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. Pomyślcie o tym, rzucę to tylko hasło. Jesteśmy łaską zbawieni nie za wiarę, tylko przez wiarę. Czujecie różnicę? Być zbawionym przez coś, a za coś? Jeśli ktoś myśli, że jest zbawiony za wiarę, to wiara wtedy staje się, wiecie czym? Uczynkiem, który zanosimy do Boga. Panie Boże, mam 5 kilogramów wiary, daj mi za to 2 kilogramy łaski albo 5. Jesteśmy zbawieni nie za wiarę, tylko przez wiarę. Ponieważ wiara także jest wynikiem Bożej łaski. Jest wynikiem Bożego zadziałania. Wiara jest narzędziem, przez które zbawienie przychodzi, bo to zbawia Chrystus. Pierwszą więc rzeczą jest ożywienie. Bóg nam je daje, a dowodem tego ożywienia jest to, że zaczynamy wierzyć Ewangelii. I gdybym popytał każdego z was indywidualnie, to myślę, że sięgając do naszych serc, moglibyśmy się zgodzić z tym stwierdzeniem. Przyszedł moment, kiedy Bóg zaczął dotykać naszego życia. Zaczęliśmy czuć się ożywieni. A słowa Ewangelii zaczęły do nas docierać wyraźniej. Zaczęliśmy ufać temu, co Bóg w Ewangelii mówi. Boże Słowo mówi, Jego dziełem jesteśmy stworzeni. Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Inaczej mówiąc, chrześcijanin to osoba, w której zadziałał Bóg. To jest nowe stworzenie. A co to znaczy stworzyć? Pamiętacie definicję z katechizmu? Nie pamiętacie? Ja pamiętam, byłem pilnym uczniem. W katechizmie moim było napisane, że stworzyć to znaczy uczynić coś z niczego. Byłem niczym, a Bóg mnie stworzył na nowo. Halleluja. I to mnie cieszy. To jest moją radością. Chrześcijanin to osoba, w której zadziałał Bóg. Posłuchajcie całego wersetu. Jesteśmy Jego dziełem. Nie naszym, ale Jego. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Stworzeni do dobrych czynów. Bo kto jest w Chrystusie, jakim jest stworzeniem? Nowym. Bóg przygotował te dobre czyny. Już wcześniej, by były treścią naszego życia. To jest najnowszy przekład Bożego Słowa. Mówi, że Bóg przygotował te dobre czyny, żeby były treścią życia człowieka wierzącego. Bo łaska w zupełności wystarczy. Podsumujmy. Kiedy byliśmy martwi, Bóg nas ożywił. W efekcie tego ożywienia pojawiła się wiara, w wyniku której treścią naszego życia stały się przygotowane przez Boga dla nas dobre uczynki. Tak wygląda droga chrześcijanina. A wszystko to jest wynikiem Bożej łaski. Jesteśmy Bożym dziełem. Inaczej mówiąc, to Bóg działa. To Bóg działa. Wiecie, jaki jest mój ulubiony obraz tego, o czym mówię? Starotestamentowy obraz garncarza, który z gliny robi naczynie. Znacie ten obraz biblijny? Nawet śpiewamy taką pieśń. Tyś jest garncarzem, ja gliną twą, chętnie się oddam, byś rządził mną. Bóg jako garncarz bierze bezkształtną masę gliny, którą my jesteśmy, i zaczyna nad nią pracować. Ta praca należy do Niego, a nie do nas. Może pozwoli nam to zrozumieć lepiej takie stwierdzenie. Bóg Ojciec zaplanował zbawienie. Syn Boży Jezus Chrystus je wykonał, a Duch Święty w nas je wdraża. Bóg Ojciec zaplanował zbawienie. Syn Boży Jezus Chrystus je wykonał, a Duch Święty je w naszym życiu wdraża. Bóg jako garncarz bierze tą masę gliny bezkształtną i zaczyna nad nią pracować. Ożywia ją najpierw. Ożywia ją. To jest pierwsze działanie Ducha Świętego. Pojawia się ożywienie. Świadectwem tego ożywienia jest to, że zaczynamy mieć przekonanie o swoim grzesznym stanie. Mieliście takie przeżycie, kiedy dotarło do was, że jesteście w grzesznym stanie? Duch Święty zaczął pracować i powiedział wam, w jakiś sposób pokazał, coś jest nie tak w moim życiu, w twoim życiu. I zacząłeś przeżywać to. Zacząłeś czuć się niekomfortowo ze swoimi winami i grzechami. Nie czułeś się w porządku. Duch Święty już zaczyna pracować. Daje tobie tęsknoty, pragnienia. Wiecie, ja w dzieciństwie przeczytałem w ulotce dotyczącej sztuki teatralnej. Nawet nie pamiętam, jaka to była sztuka. Ale tekst w tej ulotki zachęcającej do udziału w tej sztuce brzmiał następująco. Każdy niejasno i bezwiednie czuje, że jest gdzieś szczęście, co duszę pokoi, więc tego szczęścia usilnie dostać chce, czy tam usiłuje i tak dalej. Bóg zaczyna działać. Duch Święty zaczyna działać. Tęsknoty wkłada w naszych sercach. Wskazuje nam na nasz grzech. Zaczynamy czuć się niekomfortowo z tym, jak żyjemy. Chcemy zmiany. I ten Duch Święty zaczyna używać kilku rzeczy, by ta glina przekształciła się w piękne naczynie. Jakich rzeczy używa Duch Święty, działając w nas? Po pierwsze, używa Bożego Słowa. Bóg zrodził nas przez swoje Słowo. Czy pamiętacie początki swojego nawrócenia, jak sięgaliście do Biblii? Jaki był efekt? Co się wtedy działo? Przemawiała? Chciało się czytać? Ja siedziałem, jak mi Grzesiu dał Biblię na studiach, to siedziałem na niemieckim języku w ostatnim rzędzie i czytałem. Dopóki nie przyszła nowa pani i powiedziała: Zaręba, co tam robisz? A mówię: czytam Biblię. O, wtedy zacząłem czytać niemiecki. Ale tylko przez chwilę. Tak się dzieje, jak Bóg zaczyna pracować. Bóg zaczyna pracować w naszym życiu, ponieważ robi to dla wielkiej swojej łaski, wielkiego swojego miłosierdzia z powodu miłości do każdego człowieka. Duch Święty otwiera przed nami Boże Słowo i zachwycamy się Nim. Myślę, że większość z was wiecie, o czym mówię, bo się ma pragnienie. Moja Biblia przytyła, urosła dwa razy. Kartki były podkreślane, nasiąknięte czasami brudem z moich rąk, bo przychodziłem, pierwsza rzecz, zamiast się umyć, to ubudu do Biblii, żeby czytać, bo człowiek był spragniony. Bóg rodzi nas przez swoje Słowo. Duch Święty używa Bożego Słowa. Zaczynamy je rozumieć, pragnąć, łaknąć. Ale Bóg nie tylko posługuje się, Duch Święty posługuje się nie tylko Bożym Słowem. Posługuje się także Kościołem. Czytamy, że w Kościele uczynił różnego rodzaju służby, różnych ludzi, po to, żeby oni wyposażali świętych. Pamiętacie, jak się nawróciliście? Jak bardzo chcieliście chodzić do Kościoła, czyli na spotkania z wierzącymi? Pamiętacie to? Że nie było żadnej przeszkody? Ja mieszkałem ponad 100 kilometrów. 5 rano, do pociągu, na Dworzec Gdański, tramwaj, Puławska. Nawet w środę, na środowe nabożeństwa, po lekcjach, bo byłem nauczycielem, biegiem do pociągu, do autobusu, biegiem 2 kilometry do autobusu. Potem do pociągu. Przesiadka w Nasielsku, z Nasielska na Gdański. Z Gdańskiego tramwajem, bo były Boże dzieci, zgromadzenie. Coś się dzieje, bo Duch Święty używał wierzących ludzi, którzy byli też narzędziami, podczas których Bóg kształtował i kształtuje tę glinę, jaką ja jestem, jaką ty jesteś. Ale to nie wszystko. Bóg nie tylko używa przez Ducha Świętego swojego Słowa, nie tylko używa ludzi Kościoła, ale używa coś, czego bardzo nie lubimy. Używa dyscypliny. Lubimy dyscyplinę? A dyscyplinujemy czasami nasze dzieci? Jak nie zrobisz tego i tego, nie zagrasz na komputerze. Po co? Po to, żeby nas wykształtować, żeby z tej bezkształtnej kupy gliny uczynić coś pięknego. Bóg działa, bierze nas w swoje ręce, kształtuje, wyrabia. Czasami musi jakiś brudny kawałek boleśnie oderwać i odrzucić go od nas. Może finałem, że to naczynie nie będzie jakieś tam wielkie, ale będzie. Ale będzie. Bóg działa, Bóg coś robi. Bóg pracuje nad nami. I to, o czym teraz mówię, jest procesem trwającym całe życie. Ten proces możemy nazwać uświęceniem. Ja mam taką ilustrację, miałem jej dzisiaj nie używać, ale użyję ją. Żebyście mniej więcej wiedzieli, to takie moje wyobrażenie. Gdy byłem niewierzącym człowiekiem, to w moje serce to była fabryka, która produkowała bomby, które niszczyły moje życie i życie innych ludzi. I każdego dnia ta fabryka pracowała na maksa, produkując nowe bomby. I na początku działałem tak, jak dzisiaj działają wszystkie procesy rozbrojeniowe. Próbowałem rozkręcać i rozbrajać naprodukowane już bomby. A co się działo? Fabryka cały czas produkowała następne. I to jedzie, i tak ludzie robią. Próbują rozkręcić pojedyncze bomby. Wiecie, jak jest najlepiej zrobić? Najpierw zamknąć fabrykę, a potem rozkręcać to, co już zostało naprodukowane. I tak Bóg robi. W momencie, kiedy nawracam się do Chrystusa, fabryka jest zabijana, zamknięta. No ale bomb jest naprodukowanych, u niektórych więcej, u niektórych mniej. I całe nasze życie to jest proces z jednej strony rozbrajania bomb, które już są naprodukowane, ale na ich miejscu musi się pojawić coś innego. Muszą pojawić się dobre uczynki, do których powołał nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak to wygląda. Taki jest mój obraz tego, ja to sobie tak to wyobrażam. I dlatego chcę wyraźnie powiedzieć takie zdanie. Nie ma usprawiedliwienia bez uświęcenia. Nie ma. Jeśli jestem usprawiedliwiony, będę szedł w kierunku uświęcenia. W kierunku rozbrajania poszczególnych bomb i produkowania dobrych rzeczy. I to czyni Bóg. Bo wiecie co? Prawda jest bardzo prosta. Nie ma takiej rzeczy jak wiara bez uczynków. Nie ma. Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Bo uczynki są najlepszym dowodem naszej wiary. Są dowodem naszej wiary. Bóg więc pracuje nad nami. Bierze nas jak garncarz bierze glinę i wyrabia. Ja to widzę oczami. Czuję naciski jego palców. Czuję, jak kręci tym gęcarskim kołem, żeby rozszerzyć moje życie, żeby nadać mu właściwych kształtów. Tak działa właśnie Bóg. Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Jego dziełem, to On pracuje. I wiecie, jaki chce On efekt końcowy uzyskać? Efektem końcowym dla naszego życia, mojego i Twojego, jest to, że Bóg tych, których wcześniej przygarnął, przeznaczył nas, byśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. Bóg, tworząc nas, ulepiając nas, gdy Duch Święty działa, gdy Boże Słowo działa, gdy Kościół działa, gdy jak jesteśmy oporni, działa dyscyplina, to te wszystkie narzędzia Ducha Świętego są po to, żeby na końcu naszego życia Bóg ukształtował w nas obraz swojego Syna Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze podsumujmy. Kierowany swoją miłością Bóg przez łaskę okazaną nam w Jezusie Chrystusie, bierze ciebie i mnie w swoje ręce, ożywia, a potem przez Ducha Świętego, używając Bożego Słowa, używając Kościoła, używając okoliczności, używając dyscypliny, kształtuje w nas podobieństwo Jezusa Chrystusa. I wiecie, gdy przygotowałem to kazanie, sobie zadałem pytanie. Wiecie jakie? Czy Bogu się aby uda ze mną? Czy Bogu się to uda? I wtedy zabrzmiał dla mnie niezwykle zachęcający wiersz. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Bogu się uda. Bogu się uda. Będzie bolało czasami. Ale Bogu się uda. Ale Bogu się uda. A kiedyś apostoł Paweł modlił się, ponieważ miał w swoim ciele taki wychowawczy element, który nazywał cierniem. Nazwał go nawet, że tak jakby to był posłaniec szatana. No, wiedział, że został mu wbity, żeby się nie chlubił za bardzo, bo Paweł miał tendencję do chlubienia, no to Pan Bóg mu dał dyscyplinę. I wtedy Paweł, gdy przeżywał to i chciał, prosił o usunięcie tego ciernia, mówi, 3 razy o to prosiłem, a Pan Kościoła powiedział mu tak, Pawle, to ci wystarczy? Wystarczy ci moja łaska, bo łaska w zupełności wystarczy. I ostatni obraz. Jest jeszcze jeden obraz w Piśmie Świętym Boga, który kształtuje nasze życie. Boga, który działa i który chce osiągnąć efekt. Który chce zrobić w nas podobieństwo do Chrystusa. Takim obrazem jest wytapianie złota. Wiecie, kiedy złoto ma największą próbę? Wtedy złoto ma największą próbę, jak w nim jest jak najmniej zanieczyszczeń. Jak najwięcej brudów jest usuniętych, wtedy złoto ma najwyższą próbę i wtedy ma najwyższą wartość. Wiecie, jak złotnik prowadził proces, by to złoto było jak najwyższej próby, by miało jak najmniej zanieczyszczeń? Było ono w tyglu, podgrzewał je, a im bardziej tam dogrzewał i dopalał, tym więcej brudów wypływało na wierzch. A on wtedy cierpliwie z łyżeczką brud po brudzie wyjmował. I wiecie, kiedy przestawał? Przestawał w momencie, kiedy patrząc w to złoto, dokładnie idealne swoje oblicze widział. I tego, czego wam życzę i sobie, to byśmy tak poddali się Bożej łasce, tak poddali się Duchowi Świętemu, żeby On nas kształtował, zmieniał, używając Bożego Słowa, Kościoła, okoliczności, dyscypliny, po to, żeby kiedyś stanął nad naszym życiem i powiedział, podobny do mojego syna. To jest jego dzieło. I zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem, nie jest pełnym obrazem. Ale w tym momencie chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Chciałbym, żebyście pozostali na etapie pytań, niepokojów i przede wszystkim głodu. I będziemy go uzupełniać. Jak? Przez ten tydzień. Czytamy jaki list? Do Efezjan. Co masz zrobić dzisiaj? Zrób. Jutro zaczynamy. Dzisiaj spędźcie czas z rodziną. Módlcie się z rodziną, spotykajcie się. Czytajcie też Boże Słowo. Macie swój, nie mówię, żeby dzisiaj nie czytać, ale od jutra do tego swojego czytania, które macie regularnie na co dzień. Dołóżcie. Rano pierwszy, wieczorem drugi rozdział listu do Efezjan. Później, następnego dnia, drugi i trzeci. Następnego trzeci i czwarty, potem czwarty i piąty i szósty, a w niedzielę przyjdziemy i zadamy następną pracę domową. I chcę wam powiedzieć nie o łasce, ale o nagrodzie, która nie jest z łaski, tylko z uczynków będzie. To ma swoje miejsce i to o tym też będziemy mówili, o nagrodzie z uczynków. Dla tych z was, którzy poddadzą się temu procesowi działania Bożego Słowa, będą czytać, studiować, a dotykamy tematu Bożej łaski. Na koniec, gdy już zakończymy, gdy wejdziemy na dobre już w cykl, a chcemy wystartować go w momencie, kiedy już będzie nowy Kościół, ale teraz ciągle będziemy mieć to w pamięci, będziemy mówić, będziemy przygotowywać nas i tak dalej, będziemy wracać do tego. Każdy, kto wejdzie w ten proces takiego studiowania Bożego Słowa, mamy dla was nagrodę. To nie jest łaska, to będzie za coś. Na początku lutego ukaże się przekład wszystkich listów apostoła Pawła. Wszystkich. Nowy, najnowszy. Tłumaczą to ksiądz rzymskokatolicki, biskup prawosławny i jeden z naszych pastorów. A wszystko to spina redaktor Gazety Wyborczej Jan Turnał. Będzie to wydane i dla każdego z was, kto będzie studiował to, co będziemy mówić, to nie jest łaska, słuchajcie. To jest zapłata, nagroda, jakkolwiek to nazywacie. Każdemu wręczymy taki prezent do studiowania Bożego Słowa. Dobrze? Kto z was chce się podjąć takiego? O, jest kilka osób, a niewiele. Żona jedna podnosi mężowi rękę, a on nie chce. A jak czytasz o uległości? To przesadziłem trochę. Kochani, a ja mam swoją definicję łaski, którą chcę wam zostawić. Łaska jest tym wszystkim, czego potrzebujesz, aby być tym, kim Bóg chce, abyś był. A On chce, żebym był jaki? Podobny do Chrystusa. I tego wam i sobie życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, i dzisiaj chcemy oddać Tobie chwałę za to, że jesteśmy ożywieni przez Ciebie i jesteśmy Twoim dziełem. Jesteśmy Twoim dziełem stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I Panie, chcemy poddawać się pod Twoje dłonie, byś mógł nas kształtować, tak jak garncarz kształtuje glinę, jak złotnik wytapia złoto. Panie, aby ten finał naprawdę był taki, jakim Ty chcesz, żeby był. Żeby w nas było jak największe podobieństwo do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci też za to, że Ty, który rozpoczynasz w nas dobre dzieło, Panie, masz i moc, aby je dokończyć. Dlatego ufamy Tobie, Panie. I chcemy poddać się pod Twoje działanie. Amen. Bo łaska w zupełności wystarczy.